Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin nauki. Działa na poziomie atomów i cząsteczek niewykrywalnych przez ludzkie oko. Mowa o nanotechnologii, o której dziś porozmawiam z Adamem Matlakiem, prezesem Studenckiego Koła Naukowego Alchemicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz finalistą konkursu Popularyzator Nauki 2023 PAP Polska. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest nanotechnologia. Jako kierunek, jako dziedzina badawcza, dziedzina nauki.
To zacznę bardzo obrazowo.
To lubimy.
Tłumacząc komuś nanotechnologię, to jest wrzucenie kogoś bardzo bezpośrednio w takie duże bajorko nauki, a raczej nikt z nas nie chciałby zostać wrzucony na głęboką wodę, a raczej zacznijmy od rzeczy prostych, bo nanotechnologia, załóżmy, że może być prosta. Wyobraź sobie, że masz psa. Tego psa zmniejszasz miliard razy i ten pies staje się kotem.
Bardzo obrazowe.
To jest bardzo obrazowe, ale jak najbardziej odnosi się do nanotechnologii ze względu na to, że pies, czyli coś makro, czyli dużego, ma swoje właściwości. Na przypadku psa, no nie wiem, szczeka, ma konkretny rodzaj sierści, konkretny sposób merda ogonem. Dodatkowo łasi się też w swój konkretny sposób, a jeżeli zmniejszymy go miliard razy, czyli użyjemy właśnie tutaj tej jednostki nano, bo nano to nic innego niż 10 do minus 9, czyli nano, w tym przypadku nanometr, on się staje kotem, czyli czymś zupełnie innym, to znaczy o zupełnie innych właściwościach. Nagle już nie mamy psa, tylko kota, czyli on będzie miauczyć, nie będzie szczekać, z reguły. Ma inny rodzaj sierści, inaczej merda, czyli jego właściwości w skali makro, czyli tej dużej, są zupełnie odmienne od tego, jak zachowuje się w skali nano. To jest przykład, który fajnie zastosować, kiedy tłumaczy się to dzieciom, ale nie tylko. Niemniej taką sztampową substancją, materiałem, który ma właśnie zupełnie inne właściwości w skali makro i nano, to jest choćby złoto. My złoto kojarzymy jako coś kowalnego, coś inertnego, czyli niezmiennego, dlatego lubimy biżuterię złotą. Jednocześnie, kiedy wykorzystamy złoto w skali nano, to nagle okazuje się, że złoto nie jest w kolorze złotym, tylko dajmy na to, może być różowawe, brązowawe, w zależności od tego, jakie mamy rozmiary tych cząstek. Dodatkowo ma zupełnie inne właściwości, bo okazuje się, że złoto w skali nano, czyli nanozłoto, ma właściwości choćby antybakteryjne, czyli można je wykorzystywać do przeróżnych celów. Tym bardziej pokazała nam ta ostatnia sytuacja z kilku lat ubiegłych, że potrzebowaliśmy jak najbardziej różnych materiałów, które mogły mieć swoje wykorzystanie w ochronie zdrowia ludzkiego i przeciwdziałaniu przenoszenia się chorób, tym chorób wirusowych, więc może te właściwości antybakteryjne w tym przypadku nie pomogły, ale antywirusowe i jak najbardziej też mogły gdzieś tam być wykorzystane. Nanozłota czy nanosrebra, które jest nieco tańsze, ale tak samo mamy też nanomiedź.
Myślę o nanomateriałach w takim codziennym życiu, użytkowaniu. Jak można je wykorzystywać, gdzie one występują, do czego w ogóle się nanomateriały przyczyniają?
W moim przypadku my zajmujemy się bardzo taką wąską gamą nanomateriałów związanych choćby teraz z zastosowaniem biomedycznym, dlatego że sam studiuję kierunek inżynieria w medycynie. Moi znajomi także wykorzystują nanomateriały choćby w energetyce, elektronice, ale tak właściwie wszystko, co nas otacza, ma jakiś udział właściwie nanomateriałów. Nawet taki bardzo prosty przykład. Kupujemy krem do twarzy i nagle jest pięknie opisane, że jest z koloidalnym srebrem albo nanocząstkami. Jeszcze tutaj też mam uśmiech zawsze na twarzy, jak oglądam reklamę albo widzę gdzieś, że to ten krem, czy ten syrop, czy ten, czy cokolwiek zawiera nanocząsteczki, czegoś tam, a ja wtedy się uruchamiam. Słucham, jakie nanocząsteczki? Mówi się nanocząstki. Nie no, ale to jest taka niby malutka rzecz, ale właśnie cząstka, a cząsteczka to jest jeszcze coś mniejszego. Ale tak wracając w ogóle do clue. Najprostszą rzeczą, gdzie widzimy zastosowanie nanotechnologii, to są właśnie te kremy. Oprócz tego, że bez nanomateriałów nie mielibyśmy teraz choćby telefonów, tak? No właściwie wszystko, co nas otacza, ma jakiś swój udział nanomateriałów. I to wychodzi, teraz była już druga edycja Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej, U nas na ZUT-cie tak samo to się odbywało jako taka wielka lekcja inżynierii materiałowej, w tym mieliśmy zajęcia z choćby skaningowej mikroskopii elektronowej, nad którą dzisiaj też chciałbym trochę pogadać, bo to jest coś fantastycznego.
Tak, na pewno przejdziemy.
Jednocześnie to pokazało właśnie to wydarzenie, druga edycja, że zarówno w świecie związanym właśnie z tymi biomedycznymi aspektami, ale tak samo energetyką, elektroniką, ogólnie materiałami, wszędzie, gdzie nie popatrzymy, te nanomateriały są.
Mamy też odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój i tutaj na pewno też widać wkład tych nanocząstek, nanomateriałów i w ogóle nanotechnologii. I tutaj też masz osiągnięcia w tym zakresie.
Jakieś malutkie, może nie takie, aż malutkie mam.
No to opowiedz teraz o nich.
Wyobraź sobie, idziemy, są wakacje. Co pasuje, żeby przekąsić? Najlepiej siedzi się i potrafi się tego zjeść multum, najlepiej na ławeczce.
Chipsy, słonecznik.
Słonecznik. To jest słowo klucz. Słonecznik, który, no to jest całkiem przyjemna przekąska, tylko w tym przypadku akurat musieliśmy wykorzystywać niesolony. My ze słonecznika, mówiąc bardzo prosto, zrobiliśmy coś na wzór baterii.
Jak?
Słonecznik sam w sobie, oczywiście musieliśmy najpierw zjeść. I to, co zostaje po słoneczniku, czyli łupina słonecznika, posłużyła nam do zrobienia z nich tak zwanych superkondensatorów. To w dużym uproszczeniu, znowu mówiąc, żeby nie wtajemniczać się w te zasady, czym się różni superkondensator od kondensatora, od akumulatora. To jest taka fajniejsza wersja akumulatora, czyli właściwie baterii, która jest wykorzystywana choćby w samochodach hybrydowych czy w autobusach hybrydowych. Ale wracając do tego, jak to powstało. Z tej łupiny zrobiliśmy węgiel. Czyli musieliśmy wrzucić tę łupinę do pieca. Taka ciekawostka, łupina, kiedy ją karbonizowaliśmy, bo ten proces nazywa się karbonizacją, w całym laboratorium pachniało oscypkiem. Mhm. Taka ciekawostka, w sumie nie widzieliśmy sami, że to tak działa, ale to jest rzecz, która wyszła ciekawa przy okazji badań. Teraz, kiedy robiliśmy to w piecu, to była w ogóle bardzo wysoka temperatura, bo to było okolice 800 stopni Celsjusza przez 2 godziny. Musieliśmy pamiętać o tym, że nie możemy wykorzystać do tego tlenu. Mamy węgiel, mamy tlen i jeszcze to właściwie podpalamy. To co się może wydarzyć? No spali nam się. A nie zależało nam na tym, żeby powstał z tego popiół, tylko powstał z tego węgiel. Dlatego wykorzystaliśmy tak zwany gaz inertny, gaz obojętny, czyli taki gaz, w którym po prostu nie zajdzie nam spalanie. W naszym przypadku bodajże był to argon. Kiedy otrzymaliśmy już węgiel, to potem ten węgiel charakteryzowaliśmy, bo węgiel, to że my widzimy węgiel, to w postaci, nie wiem, bryłki, proszku czy tabletki, w zależności od tego, jaki akurat potrzebujemy, my widzimy go w tej skali makro, że on jest raczej zbity. Okazuje się, że w skali nano to on jest bardzo porowaty. Właściwie bardzo podobny do gąbki do mycia naczyń. Przyjrzeliśmy się temu. W ogóle musieliśmy też zrobić selekcję, czyli wybraliśmy najpierw łupinę mieloną i niemieloną, ale potem sprawdzając po karbonizacji, czyli po tym stworzeniu węgla z tego słonecznika, wyszło, że musimy odrzucić łupinę mieloną ze względu na to, że sama łupina słonecznika okazała się też być bardzo porowata. I w tym przypadku, jeżeli zaczęliśmy ją mielić, no to my to naturalnie zniszczyliśmy. Także wykorzystaliśmy łupinę, zrobiliśmy z niej węgiel, potem ją aktywowaliśmy, co to znaczy, że jeszcze bardziej porozpychaliśmy te pory. Powstał nam węgiel, który ma bardzo dużą powierzchnię właściwą. Co to znaczy? Zatruliśmy się czymś i wtedy często jemy węgiel aktywny.
Tak.
I węgiel aktywny nie jest magiczny, bo nic w świecie nie jest magiczny, tylko jeżeli ktoś nie rozumie nauki, to od razu kojarzy się to z magią, ale kiedy już się zrozumie tą naukę, to nagle okazuje się, że to jest wszystko logiczne i że to, za tą magią stoi cała teoria i wiele praw. To właściwie my połykając tą tabletkę, dzięki temu, że ta tabletka ma bardzo dużą powierzchnię właściwą, czyli właśnie te wszystkie pory, to ona ma miejsce, żeby pochłonąć przeróżne substancje toksyczne, które mogły u nas wywołać nieprzyjemności i dolegliwości w układzie pokarmowym. Także my otrzymaliśmy coś na podobie tego węgla, a jeden gram naszego węgla ze słonecznika miał powierzchnię właściwą, porównawszy do 3,5 boiska do koszykówki, to było ponad 2000 metrów kwadratowych. 1 gram. Ale to dzięki temu, że w środku były właśnie te pory. I kiedy zliczyliśmy to wszystko za pomocą specjalnego urządzenia, mówiąc tak w języku u nas w kole naukowym czy w katedrze, za pomocą betki, tak się nazywa urządzenie, bet, to jest analizator powierzchni właściwej, okazało się, że naprawdę to jest kolosalne rozmiary, mimo to, że to jest tylko 1 gram substancji.
A ile tego wytworzyliście?
Wytworzyliśmy tego całkiem sporo, dlatego że porównywaliśmy też różne temperatury. I tak jak wcześniej też powiedziałem, że robiliśmy mielony, potem niemielony, potem porównywaliśmy temperaturę otrzymywania, wyszło na to, że w konkretnych warunkach mieliśmy największą powierzchnię właściwą, ale za tym nie kryje się cała ta sztuczka bycia super materiałem, dlatego że musieliśmy porównywać przeróżne wskaźniki dotyczące tego, czy to będzie właściwe do zrobienia tej, mówiąc w uproszczeniu, baterii, czyli superkondensatora. Na pewnym etapie badań tam wyszły różne smaczki, czyli w takiej temperaturze dane właściwości są lepsze, ale w innej temperaturze inne właściwości są lepsze i musieliśmy gdzieś spotkać się pomiędzy i bodajże wybraliśmy właśnie temperaturę 800 albo 700 do tego, żeby zaprezentować nasze wyniki na konkursie dla młodych naukowców Explorer. Otrzymaliśmy nagrodę specjalną, nasz duet otrzymał, czyli ja i Kuba. Kuba Sudoł, on jest obecny w naszym kole naukowym, udziela się także w innych kołach naukowych. Niestety uciekł z naszego wydziału, połowicznie przeniósł się na wydział elektryczny. Niemniej to też właśnie pokazało, że on skupi się bardziej właśnie na tej otoczce związanej z elektroniką, z energetyką, a ja zostałem w swojej otoczce związanej z aspektami biomedycznymi, bo sam potem zmieniłem kierunek badań.
To jest przyszłość dla zrównoważonego rozwoju, dlatego żeby polepszać te nasze warunki, jeżeli chodzi o wytwarzanie ciepła.
Zdecydowanie tak. I to będzie kontrowersyjne, kiedy powiemy, że węgiel jest przyszłością, ale właśnie, nie taki węgiel, jak my sobie go wyobrażamy. Czyli nie te duże bryłki opalane węglem, piece i tak dalej, ale węgiel właśnie w skali nano, czyli choćby grafen, czyli nanomateriał, właściwie pojedyncza lub kilkuwarstwowa struktura zbudowana wyłącznie z atomu węgla. Bez grafenu, właściwie grafen to jest bardzo substancja mocna, ma świetne właściwości przewodzące prąd, więc wykorzystywanie jej do choćby właśnie tych tematów energetycznych to jest świetny, naprawdę materiał. Ale znowu, jest taki temat przyszłościowy, to jest 3W, węgiel, wodór i woda, czyli znowu określając te takie cele na przyszłość, znowu ten węgiel wchodzi, ale właśnie w tym innym rozumieniu. Bo my otrzymaliśmy węgiel z czego innego, czyli właściwie z biomasy, bioodpadu. Normalnie byśmy to wszystko wyrzucili. A my znaleźliśmy sposób na to, żeby to wykorzystać w przyszłości. Ale to nie były jakby jedyne badania, jak zrobić węgiel z czegoś. Mieliśmy badania porównawcze, my ich nie wykonywaliśmy, ale bazowaliśmy jak najbardziej nasze wnioski, nasze badania na tym, jak wyglądała karbonizacja i jak wyglądała w ogóle charakteryzacja tych materiałów naszych na podstawie otrzymywania węgla z pora albo z kokosa. Więc to jest bardzo popularne, żeby zrobić z czegoś węgiel. Można powiedzieć, zrobić z igły widły, ale w naszym przypadku to ze wszystkiego chcielibyśmy zrobić węgiel. Także uważam, że jest to przyszłość, ale nie zamykajmy się wyłącznie właśnie na węgiel, dlatego że choćby teraz w katedrze u nas pracuje się bardzo poważnie nad odpowiednikiem grafenu, ale to jest, można określić, taki brat lub siostra, dlatego że bardzo podobna substancja, bardzo podobny nanomateriał, ale nie z pierwiastka węgiel, tylko z pierwiastka bor. No i idąc dedukcją, nie mamy grafenu, ale mamy borofen.
Zajmujesz się nanocząstkami, obserwujesz je, badasz je i teraz mamy tę przestrzeń, żeby opowiedzieć trochę o mikroskopii elektronowej.
To jest coś świetnego. To jest coś...
Czekamy wszyscy na to.
To jest coś pięknego, dlatego że Richard Feynman kiedyś powiedział, że tam na dole jest bardzo dużo miejsca i on miał rację. On miał jak najbardziej rację i powiedziałbym, że naukowcy są wbrew pozorom ludźmi bardzo bezczelnymi, którzy nie mają skrupułów do tego, żeby patrzeć komuś życie. Tylko te czyjeś życie to jest właściwie życie nanocząstek, dlatego że no ja jestem jeszcze początkującym naukowcem, ale wiele mądrych głów nade mną może podglądać, tak jakbyśmy zaglądali trochę przez okno komuś, nanocząstki dzięki mikroskopii elektronowej. Bo my gołym okiem tego nie zaobserwujemy, ale jak najbardziej możemy określić nas, jako całe zbiorowisko naukowców młodych, początkujących, że jesteśmy atomowymi podglądaczami i wykorzystując różne mikroskopy elektronowe, bo akurat u nas na uczelni mamy dwa rodzaje. To jest skaningowy mikroskop elektronowy i transmisyjny mikroskop elektronowy. Możemy zaglądać nie tyle do tego, jak one zbudowane są, atomy choćby, ale jak one są ułożone w przestrzeni i jak pięknie one tworzą przeróżne formacje. Na przykład jeden z naszych pierwszych projektów, które robiliśmy, to było otrzymywanie nanokwiatków.
Piękne.
I to było akurat ze związku kobaltu i zrobiliśmy to całkowicie for fun. Mhm. Ale było piękne. Wyszły połowicznie nam kwiatki, połowicznie chmurki, ale naprawdę to było coś pięknego. Jednocześnie ja czuję ogromną frajdę, kiedy mogę właśnie użyć mikroskopii elektronowej, konkretnie skaningowej mikroskopii elektronowej, żeby zajrzeć, można to określić tak pobieżnie, na to, jak wygląda nasz nanomateriał, który być może dopiero co syntezowaliśmy, a być może po prostu chcemy coś sprawdzić, jak to wygląda. A potem bierzemy i idziemy na mocarza, na coś wielkiego, na transmisyjny mikroskop elektronowy, czyli właściwie mikroskop, który jest wielkością większy niż tutaj do sufitu studia, gdzie siedzimy. Mhm. To jest naprawdę ogromne urządzenie, ale ono naprawdę pozwala nam wejść już w taką skalę bliską do tego, żeby widzieć, jak konkretnie atomy są ułożone w przestrzeni. I to jest, dobra, to jest trochę skłamane z tym, że nie ma magii w nauce, bo to jest naprawdę magia. To jest coś pięknego, co jest coś magicznego, że możemy wykorzystać duże urządzenia do zobaczenia czegoś bardzo, ale to bardzo małego. Jednocześnie wykorzystujemy do obrazowania tych struktur w skali nano dzięki tym urządzeniom, dzięki mikroskopom elektronowym, elektrony, bo normalnie w szkole czy gdzieś możemy spotkać po prostu mikroskopy optyczne. Wykorzystujemy tam właśnie w związku z nazwą optykę wykorzystującą światło. Normalnie światło, czy to z lampki, czy to po prostu światło dzienne, ale bazuje to wszystko na takiej basicowej optyce. I możemy tam obserwować jakieś tam podstawowe preparaty histologiczne, podstawowe preparaty, nie wiem, botaniczne, być może też niektóre bakterie, ale żeby zajrzeć głębiej, musimy czegoś więcej. I jak najbardziej, bazując na tym, jak działa optyka i jak zachowują się fale elektromagnetyczne, bo światło jest niczym innym niż falą elektromagnetyczną, a mali w mikroskopie mamy przeróżne soczewki. Czyli skupiają, potem robią coś innego, ale zazwyczaj no po prostu skupiają jak najbardziej to światło w danym punkcie i potem to do nas dociera. My zaglądamy przez to, jak mówię często, jak prowadzę zajęcia, przez okulary, bo tak nazywa się ta część górna w mikroskopie, zaglądamy przez okular. Kiedy mamy binokular, śmieję się, że patrzcie, to jest właściwie trochę podobne do lornetki, czyli trzeba sobie dopasować do rozstawu z własnych oczu. Ale wracając, tam wykorzystujemy światło, czyli falę elektromagnetyczną, a w drugim przypadku wykorzystujemy elektrony. W mikroskopie elektronowym mamy na przykład coś takiego jak cylinder Wenelta. Część w mikroskopie elektronowym, dzięki którym możemy wygenerować wiązkę elektronów, a właściwie ją skupić.
I to pozwoli wam lepiej oglądać to.
Tak, w ogóle będziemy w stanie wygenerować wiązkę elektronów, która jak uderzy już w próbkę, to potem w zależności od tego, co się wydarzy na próbce, czyli jakieś elektrony zostaną pochłonięte, jakie zostaną odbite w konkretny sposób, w ogóle z jakiejś konkretnej warstwy, bo może to będą elektrony, które właśnie padały na próbkę, może my jakieś elektrony wybijemy z naszego materiału. Za pomocą przeróżnych detektorów będziemy w stanie sprawdzić, co się wydarzyło. A jeżeli coś się wydarzyło na konkretnej na przykład grubości, to wiadomo, że to są konkretne elektrony i tu już cała magia komputerowa robi swoje czary-mary i przetwarza te sygnały pochodzące od konkretnych detektorów, a wcześniej od elektronów i dzięki temu jesteśmy w stanie coś zobrazować, czyli powstaje nam obraz danej struktury.
Powiedzmy, ja sobie wyobrażam na przykład ziarnko cukru, soli i tak dalej. Naprawdę, no jest to dla nas bardzo mały obiekt. No to możemy go jakoś przesunąć palcem, pensetą. I jak tutaj to działa w nanotechnologii? Czy w ogóle można?
Powiem z tego, jak wygląda to u nas. U nas na pewno nie przesuwamy atomów, ale bardzo chętnie odsyłam wszystkich, jeżeli teraz państwo słuchacie. Film, bodajże IBM, chłopak i jego atom i tam cały film jest nagrany w takiej technologii, że właściwie widzimy poklatkową animację stworzoną z atomów. Zbudowany chłopiec z atomów i jego piłka, właśnie nie pamiętam, czy była to piłka, czy atom, ale chłopiec w cudzysłowie ze swoją piłką, a to była całkowicie stworzona animacja z pojedynczych atomów lub cząstek. Także to było naprawdę małe, ale wyszedł z tego film. U nas takie rzeczy się nie bawimy.
A w co się bawicie?
Przeróżne. Przeróżne. No a ja akurat aktualnie zajmuję się zastosowaniem, zaczynam właściwie zajmować się tym zastosowaniem nowego nanomateriału jako nośnika leków w jakiejś terapii, nie mogę zdradzić.
Dowiemy się z czasem.
Tak, dowiemy się, dowiecie się z czasem. Bardzo wiele osób w naszym kole zajmuje się zastosowaniem biomedycznym, stricte materiałów, właściwie nanomateriałów. No jest to związane ze specyfiką naszych studiów, ale takim tematem top teraz, za którym bardzo się cieszę, bo śledząc osiągnięcia Polski na tej przestrzeni, nie wiem, czy ktokolwiek inny zajmuje się tym nanomateriałem w Polsce, jest właśnie borofen, czyli odpowiednik grafenu, ale z pierwiastka bor. I to jest całkiem taki temat hot, to określił. I pani profesor, która jest opiekunką naszego koła naukowego, bardzo prężnie w tym działa. Ale tak samo doktoranci i teraz także studenci, którzy działają w mojej grupie koła naukowego.
Pytanie na koniec. Czy są jakieś zagrożenia? Bo wiemy, że mamy zalety w nanotechnologii. Jakie są, czy są w ogóle jakieś zagrożenia związane w ogóle w tym obszarze? No i możemy też tutaj spojrzeć na przyszłość. Czy można na przykład jakoś wykorzystać w zły sposób? Czy może to iść w jakimś kierunku niesprzyjającym dla świata?
Jeżeli chodzi o nano, zawsze nauka ma swoje plusy i minusy. W przypadku nanotechnologii jest takie mini zagrożenie, określmy to nano zagrożeniem. Jest to związane z tym, że jeżeli, no choćby tak jak wcześniej mówiłem o tym kremie, mającym w sobie nanocząstki, o działaniu antyseptycznym, antybakteryjnym, antywirusowym i tak dalej, antygrzybiczym, no to spoko. Nałożymy krem, spłuczemy, no i co się dzieje? Te nanocząstki lądują koniec końców wraz ze ściekami dalej. I jak te nanocząstki wychwycić? To jest mały problem. To jest mały problem, jak to wychwycić, ale właśnie dlatego uśmiechamy się ponownie w nanotechnologię, bo nanotechnologia może pomóc w tym, żeby to wychwycić. Czyli jak zrobić takie jakby nanosieci, które będą pozwalały nam wychwycić te nanocząstki srebra, złota, czy miedzi lub innych, do tego, żeby one dalej nie działały. Czyli trafiając gdzieś tam do oczyszczalni ścieków, gdzie też bazujemy na działalności bakterii, żeby oczyścić wodę, to nie chcemy tych bakterii, mówiąc kolokwialnie, wybić. Czyli musimy zadbać o to, żeby produkując coś, potem móc to wychwycić. Ale są to bardzo teraz poważne badania nad tym prowadzone, także myślę, że w najbliższym czasie znajdziemy bardzo dobre rozwiązanie. Nie tyle co nasz zespół, ale jak najbardziej naukowcy zajmujący się nanotechnologią.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Adam Matlak, prezes Studenckiego Koła Naukowego Alchemicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, finalista konkursu Popularyzator Nauki 2023 PAP Polska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.